Bóg Radio i Radio Paranormalium zapraszają do wysłuchania wybranego opowiadania z ABW, Antologię Bibliotekarium Warsztaty. Czyta Marek Sęk-Iwelios.
Marek Tomasik, Dzień z życia. Robotnik Emiloteka No wyszedł z pracy po 10-godzinnej zmianie. Na dworze zaczęło się już ściemniać. Trzymał w obu rękach dwie spore klatki. W jednej siedział królik, a w drugiej kogut. Zwierzęta pochodziły z miejsca, w którym pracował mężczyzna, z zakładu produkcji zwierząt ofiarnych. Wieczorem w domu Emilotekano miał zamiar złożyć je w ofierze bogom za udany tydzień pracy i zdrowie rodziny. Nieopodal znajdowała się pętla tramwajowa zbudowana specjalnie dla pracowników zakładu. Na miejscu czekał już tramwaj numer 9. Z ulgą zauważył, że w środku było jeszcze sporo wolnych miejsc. Od domu dzieliło go kilka przystanków, których otoczenie nie należało do najprzyjemniejszych, szczególnie wieczorem. Większość pracowników jeździła do domu innymi liniami, przeważnie na północ w rejony bogate, lepiej zadbane i bezpieczniejsze. Emilo urodził się niestety w biedniejszej części miasta i dlatego mimo pewnych problemów był zadowolony z pracy, którą wykonywał, że w ogóle miał jakąś pracę. Rozsiadł się wygodnie przy jednym z wejść. Klatki postawił przy nogach. Po dłuższej chwili tramwaj ruszył. Był całkiem nowy i świetnie wyposażony. Miał wygodne fotele i kilka monitorów informacyjnych, które zaczęły atakować pasażerów reklamami. Jedna z nich przyciągnęła uwagę mężczyzny. Na ekranie pojawiła się kobieca twarz. Jej uroda nie była nachalna. Na lewym policzku i nosie widoczne były duże wrzody. Razem z dziećmi uwielbiamy eksperymenty, ale nie w kwestii choroby, mówił maszkaron z reklamy. Dlatego, gdy dziecko jest chore i kaszle, podaje jej Pulnemeleo. Właściwie od zawsze. Pulnemeleo wzmaga gorączkę, kaszel i pozwala szybko wprowadzić moją pociechę w objęcia Rali Kotla. Pulnemeleo to lek, który nigdy mnie nie zawiódł. Poza tym Bakus zawsze pobłogosławi cię kolejnym dzieckiem. Ułamek sekundy po tym, gdy kobieta przestała wygłaszać swój tekst, męski głos zaczął czytać w szybkim tempie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z kapłanem Jerry Kotla, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twoim życiu i zdrowiu. Pulnemeleo to sprawdzony preparat, gdy dziecko jest chore i kaszle. Teraz również Pulnemeleo o smaku żółci. Emilo miał nadzieję, że nie będzie musiał nigdy składać ofiar Jerry Kotlowi. Szanował wszystkie religie, był tolerancyjny w tej materii. Jednakże pan chorób, zarazy i zgnilizny znajdował się bardzo nisko w jego prywatnej boskiej hierarchii. Był pełen szacunku do kobiet i mężczyzn, którzy poświęcili swoje zdrowie, by ogłaskać wiecznie niezadowolonego Jerry Kotla. Byli dla niego bohaterami dnia codziennego, którzy swoimi ciałami i umysłami bronili społeczności przed plagami i zarazami. Z krótkiego zamyślenia wyrwał go dzwonek tramwajowy. Właśnie zatrzymywali się na przystanku. Mężczyzna rzucił szybkie spojrzenie na napis nad wiatą. Z ulgą stwierdził, że do domu ma jeszcze dwie stacje. Po chwili oczekiwania pojazd ruszył dalej. Na monitorze wyświetlił się pasek informujący o nocnej egzekucji wyznawców Isamo. Ceremonia miała się odbyć w wielkiej świątyni Huitzilopochtli na świętym wzgórzu. W przybytku, który stał tam od tysiącleci, wiecznie przebudowywany i rozbudowywany. Robotnik odruchowo poszukał jej wzrokiem za oknem. Bez trudu dostrzegł jaśniejący w oddali punkt. Budowla pokryta złotem i miedzią za dnia raziła odbitym światłem słonecznym. W nocy promieniała w świetle reflektorów. Emilo sięgnął w zakamarki pamięci, aby przypomnieć sobie opowieści o początku wyznawców Isamu w jego kraju. Nie było go jeszcze na świecie, gdy przybyła pierwsza fala imigrantów. Państwo zadeklarowało pełną tolerancję dla wszystkich wierzeń w ramach pewnych zasad. Tysiącami przybywały kobiety, mężczyźni i dzieci ze stref objętych wojną. Kiedyś mieli powrócić do swoich domów, jednak czas pokazał, że wróciło niewielu. Część zasymilowała się, większość znalazła nawet jakąś pracę, jednak mnożyli się jak króliki. A im było ich więcej, tym mniej z nich było chętnych do pracy. żądali coraz więcej przywilejów. Przywilejów, których ostatecznie nie dało się spełnić w wielowyznaniowym państwie. Sytuacja zaogniła się przed kilku laty, kiedy grupa fanatyków zwana Wolny Radykalizm przystąpiła do siania terroru. Bomby wybuchały pod parlamentem, szpitalami, posterunkami policji. Miarka przebrała się, kiedy postanowili wysadzić wielką świątynię Huitzilopochtli. Wywiad od dawna był na tropie terrorystów i w momencie zgarnięcia szajki odpowiedzialnej za zamach wprowadzono dyrektywę czyniącą z wyznawców islamu osoby niepożądane. To otworzyło drogę do prześladowań. Nie było dnia, żeby ołtarz świątyni nie spływał krwią wiernych islamu. ONZ oczywiście zaczął się wtrącać. Próbowano interwencji militarnych, ale Huitzilopochtli czuwał nad swoimi dziećmi. Mnóstwo wyznawców islamu wyjechało, unikając w ten sposób represji, ale część pozostała. Chyba tylko po to, żeby się sukcesywnie powysadzać. Z zamyślenia wyrwał Emilio zgrzyt tramwajowych hamulców. Złapał energicznie uchwyty klatek i ruszył pośpiesznie ku wyjściu. Niebo było już zupełnie ciemne, a ulice oświetlały tylko niezbyt dobrze utrzymane lampy. Mieszkanie, które zajmował wraz z rodziną, znajdowało się zaledwie kilkaset metrów od przystanku. Jednak aby do niego dotrzeć, trzeba było przejść przez bardzo niebezpieczną okolicę. Ulica, którą szedł Emilio, wyznaczała od pewnego czasu granicę pomiędzy dwoma dzielnicami. On mieszkał w starym robotniczym blokowisku. Po drugiej stronie ulicy znajdowało się coś, co śmiało można by nazwać nowożytnymi slumsami. Zamieszkiwali je głównie wyznawcy Jari Kotla i kilku innych mało przyjemnych bóstw. Była to również siedziba wszelkiej maści gangów oraz schronienie dla uciekinierów i przestępców. O tej porze pieszo poruszali się tu wyłącznie ci, którzy nie mieli innego wyjścia, tak jak pracownik zakładu produkcji zwierząt ofiarnych. Mężczyzna przeszedł mniej więcej połowę drogi do domu, gdy usłyszał jakieś dziwne hałasy po drugiej stronie jezdni. Stanął na baczność i wytężył zmysły, by dostrzec źródło dźwięków, które z każdą sekundą coraz bardziej mu się nie podobały. Po chwili dostrzegł w alejce pomiędzy budynkami dwóch ludzi. Pierwszy z nich oplótł gruby sznur na szyi drugiego i ściskał go z całej siły, ciągnąc ofiarę w głąb alei. Emilio zaklął szpetnie pod nosem. Od razu rozpoznał dusiciela Ali. Paskudna sekta, która przybyła razem z wyznawcami islamu. Wyznawcy tej religii składali ofiary, dusząc ludzi rytualnym konopnym sznurem. Według legendy bogini Ala jest skazana za swe bliżej nieokreślone przewiny na wieczne duszenie przez wieśnu. A jej wyznawcy, odbierając ostatni oddech swoim ofiarom, przekazują go swej pani, by mogła stawić opór wieśnu. Podobno kiedyś Ala nabierze w piersi tyle powietrza, by stawić czoła swojemu oprawcy, a gdy go pokona, stąpi do tego świata, aby odpowiednio wynagrodzić swoich wielbicieli. Robotnikowi przemknęła przez głowę myśl, żeby zadzwonić po policję. Nie zrobił tego jednak. Gość i tak jest już trupem, czy przyjadą, czy nie. Ja nie chcę być następny, pomyślał. Ścisnął mocniej uchwyty klatek i przyspieszył kroku. Kiedyś nie było z nimi tak wielu problemów. Niektóre plotki mówiły o tym, że co bogatsi wyznawcy Ali opłacali urzędników, aby móc legalnie mordować ludzi. Były nawet momenty, że skazanych na śmierć dusili świętym sznurem właśnie entuzjaści Ali. Tylko od czasu do czasu ktoś ginął na ulicach, ale władze przymykały na to oko. Sialanka skończyła się, gdy udusili kogoś z wyższych sfer. Tolerancja zniknęła momentalnie, a ciała wyznawców Ali spoczęły na wielu ołtarzach ofiarnych Huitzilopochtli. To było kilkanaście lat temu. Obecnie szacuje się liczbę stronników Ali najwyżej na kilkanaście osób, ale nie sposób ich wykryć, dopóki nie zaatakują, myślał Emilio. Po kilkudziesięciu krokach dotarł do bocznej uliczki prowadzącej na osiedle. Po bokach jezdni dojrzał znajome twarze. Twarze lokalnych gangsterów trzymających pieczę nad blokowiskiem. Kiwnął im głową na przywitanie i nie zatrzymując się ruszył w głąb uliczki. Po paru minutach był już na swojej klatce schodowej. Chwilę później otwierał drzwi mieszkania. Gdy wszedł do środka, w jego nozdrza uderzył miły zapach kolacji przyrządzonej przez Izel. Zostawię klatki przy drzwiach i ruszę do kuchni przywitać się ze swoją drugą połówką. Cześć, misiu! Rzuciła mu na powitanie małżonka. Gruby kosmyk czarnych włosów opadał jej na czoło, ale nie mogła go poprawić, gdyż kroiła akurat mięso. Witaj, kotku! Mruknął Emilio De Cano, a następnie podszedł i pocałował ją w usta. Jak ci minął dzień? Zapytała. Widziałem dusiciela Ali w akcji, przed chwilą, kiedy wysiadłem z tramwaju. Nie! Pisnęła zaskoczona Izel, prawie wypuszczając z dłoni nóż. Nic ci się nie stało? Spokojnie, byłem po drugiej stronie ulicy, no i... Nie mogłem nic zrobić, skłamał. Dzieci w salonie? Na jaja bakusa! Małżonka odłożyła ostrze na blat, poprawiła niesforny kosmyk i uścisnęła męża. Tak, bawią się. Niedługo będzie kolacja. Emilo odwzajemnił uścisk i powiedział. Szkoda chłopa, ale nie martw się. Kupię koguta i królika na dzisiejszą ofiarę. A teraz pójdę i obejrzę wiadomości. Wszedł do salonu, w którym bawiła się dwójka jego dzieci. 6-letni syn i 4-letnia córka. Porozrzucane zabawki zajmowały niemal cały dywan. Synek jeździł czołgiem po kanapie, a dziewczynka rozczesywała włosy swojej ulubionej lalce. Cześć, dzieciaki, powiedział Emilo, unosząc rękę w geście powitania. Cześć, tato, odpowiedziały chórkiem dzieciaki, nie odrywając się od swoich zajęć. Zmęczony rodziciel klapnął ciężko na fotel. Sięgnął ręką w kierunku stoliczka stojącego obok i wziął stamtąd pilota do telewizora. Nacisnął guzik i włączył 40-calowy odbiornik, który kupił za bezcen na wyprzedaży mienia skonfiskowanego wyznawcom Isamu. Przez dłuższą chwilę skakał po kanałach, szukając czegoś interesującego. Zatrzymał się na kanale informacyjnym. Właśnie skończyła się reklama jakiegoś niepotrzebnego nikomu produktu i rozpoczęła się kolejna. Skąpo ubrana pani zaczęła lansować zbliżające się święto Bakusa. Emilio De Cano odruchowo przyciszył głos. Jesteś zestresowany, samotny, nie układa ci się w życiu? Zaświergotała piękna pani z ekranu. Już niedługo może się to zmienić. Zbliżają się bowiem bakanalia, czas zabawy, szaleństwa, relaksu. Tylko od ciebie zależy, jak spędzisz te magiczne chwile. Od 2 do 6 kwietnia zapraszamy do wszystkich świątyń Bakusa. Przyjdź, a nie będziesz zawiedziony. Bądź zawiedziona. Emilo zamyślił się na moment. Przypomniał sobie, jak poznał swoją żonę Izel. Było to właśnie na bakanaliach. Jego przyszła małżonka była wtedy gorliwą wyznawczynią Bakusa. A jako, że dla wyznawców tego boga ciało człowieka jest jego świątynią, ona nikomu nie odmawiała obejrzenia tegoż sakralnego obiektu, a nawet namiętnego grzebania w środku. Na szczęście dla niego porzuciła tę drogę. W telewizji skończył się blok reklamowy. Jego miejsce zajął serwis informacyjny. Siły rządowe odniosły kolejne zwycięstwo nad Majekami, zaszczebiotała dziennikarka. W brawurowej ofensywie zdobyto miasto San Escobar. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że Majakowie złożyli wiele ofiar, aby ubłagać u swych bogów skuteczną obronę miasta. Na szczęście jednak to nasi bogowie okazali się silniejsi. Za kilka minut rozpoczniemy transmisję ze świątyni Huitzilopochtli, gdzie dojdzie do dziękczynnego złożenia ofiar z wyznawców Isamu i Josue. Będziemy się modlić o dalszą opiekę nad krajem i za kolejne zwycięstwa nad Majakami. Dzieci, idźcie do swoich pokoi. Mruknął do swoich pociech Emilo. Ale tato, chcemy się jeszcze pobawić, zawołał synek. To weźcie zabawki do pokoi. Nie chcę, żebyście... To nie będzie program dla was. Dzieciaki niechętnie pozbierały zabawki z dywanu i poszły do swoich pokoików. Chwilę później Izel podeszła do męża z 2 pełnymi talerzami. Postawiła je na stoliku i usiadła na fotelu obok. Będziesz teraz oglądał ofiarę? Zapytała, przysuwając naczynie z jedzeniem w stronę męża. Miałem zamiar, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Mruknął Emilo, biorąc w dłoń talerz z gorącym posiłkiem. Przy jedzeniu... Jak nie chcesz, to nie oglądaj. Mruknęła małżonka. Zaczęli jeść. Do rozpoczęcia ceremonii pozostało jeszcze kilka minut. W międzyczasie w telewizji wystartowała kolejna reklama. Tym razem na ekranie pojawił się żołnierz obwieszony najnowocześniejszą bronią. Ostentacyjnie przeładował LKM i zakrzyknął:
Kiedyś żyliśmy w wolnym i bezpiecznym kraju! Ten czas się skończył! Nastał czas krwi i honoru! Jesteśmy otoczeni wrogami, którzy desperacko chcą obedrzeć nas z naszych wierzeń oraz tradycji! Nie pozwól odebrać sobie swojego państwa i kultury! Wstąp do armii, spełnij swój obowiązek! Niech prowadzi nas do zwycięstwa nasz Bóg Linda! Pan wojny, męstwa i honoru, czasem niewidoczny, ale zawsze obecny.
Orędzie wojownika zakończyło się pokazem wojskowych fajerwerków z wysadzeniem czołgów, majaków włącznie. Po tej prezentacji rozpoczęła się oficjalna transmisja z ceremonii. Emil Otekano w zawrotnym tempie pochłaniał jedzenie, żeby zdążyć przed pierwszą ofiarą. Wiedział doskonale, że już wkrótce straci apetyt. Na ekranie pojawiła się świątynia Huitzilopochtli, obserwowana z lotu ptaka. Olbrzymia piramida schodkowa jaśniała odbitym światłem reflektorów. U stóp sanktuarium zgromadziło się kilka tysięcy wyznawców Huitzilopochtli wygórniałych wrażeń. Zmieniono ujęcie. Kamera pokazywała teraz szczyt piramidy. Po chwili w akompaniamencie fajerwerków, dojmującej muzyki i świateł ukazał się tam najwyższy kapłan. Był to mężczyzna w średnim wieku, ubrany w złocisto-czerwoną spódnicę, którą zdobiły szlachetne kamienie i ozdoby wykonane z czystego złota. Masywny tors kapłana był częściowo zakryty wielką zapinką płaszcza z jaguara. W prawej ręce mężczyzna dzierżył długi, bogato zdobiony nóż ofiarny z obsydianu. Najwyższy hierarcha ruszył powoli w stronę kamienia ofiarnego, wykonując przy tym skomplikowane religijne gesty oraz recytując modlitwę ofiarną. Następnie klęknął przy ołtarzu i zaintonował kolejną litanię. Emilo oraz Izel również zaczęli odmawiać po cichu swojej litanie. Trwało to kilka minut. W końcu przeprowadzono pierwszego nieszczęśnika. Ubrany był tylko w majtki, a niemal całe jego ciało pokrywała niebieska farba. Wyjątkiem były tylko dwie żółte litery H wymalowane na torsie i na plecach. Dwóch strażników zaciągnęło skazańca przed ołtarz. Ofiara wodziła dookoła błędnym wzrokiem. Duchowny uniósł ręce w górę i zakrzyknął: O wielki Huitzilopochtli, składamy ci tego oto mężczyznę w ofierze, w podzięce za opiekę nad nami. W międzyczasie strażnicy bezpardonowo wrzucili człowieka na kamień ofiarny. Wywinęli mu ręce w dół i mocno trzymali. Winniśmy ci daninę za twe dary, kontynuował kapłan. Przyjmij zatem ten święty obrzęd, tę krew, to serce. Duchowny ścisnął oburącz rękojeść noża i bez wahania uderzył w klatkę piersiową skazanego. Mężczyzna wydał z siebie tylko cichy jęk. Powietrze uciekło z jego płuc, a na ustach pojawiła się krew. Precyzyjne ruchy ostrza, które rozrywało ciało ofiary, wskazywało na wieloletnie doświadczenie kapłana. Wkrótce w jego ręku pojawiło się wielkie, zakrwawione i wciąż jeszcze bijące serce. Uniósł je triumfalnie w górę, wykrzykując: I gdzie jest teraz twój Bóg Akbar? Gdzie jego anioły, cherubiny, 72 rodzynki? Czy ktoś je widzi? Nadchodzą armie niebiańskie, by pomścić twoją śmierć? Tu kapłan o wyraźnie szałmeńskim zacięciu zrobił pauzę. Ruszył w stronę ogniska ofiarnego, płonącego o parę metrów od ołtarza, z którego właśnie ściągano zwłoki. Wrzucił serce w żar, a ono zaskwierczało głośno, niemal radośnie. O panie, przyjmij to serce, tę moc, tę energię, wyznawcy obcego Boga. Pożyw się jego siłą, daj nam moc, byśmy wytrwali pod naporem obcych wierzeń. W ciągu kilku następnych minut złożono na kamieniu ofiarnym jeszcze troje nieszczęśników. Ich ciała trafiły do rynny z polerowanego kamienia, którą zjechały do podnóża budowli. Cztery serca skwierczały radośnie w ogniu. Huitzilopochtli musiał być zadowolony z przejętej mocy, ale to nie był jeszcze koniec ceremonii. Wprowadzono piątą ofiarę, inną od poprzednich. Mężczyzna, podobnie jak poprzednicy, odziany był tylko w majtki, Jednak farba na jego ciele miała kolor czerwony, a literę H zastąpiła czarna jak noc litera L. Bracia i siostry w wierze, powitajcie wyznawcę Josue, ryknął najwyższy kapłan. Nie kumam tych ludzi, Izel mruknęła do męża. To jacyś hipisi, wszędzie głoszą miłość do bliźniego, pomagają innym, nie patrząc, czy im samym starcza. Idą jak kurczaki na rzeź. Z tego co wiem, to ich bóstwo obdarowało ich jakimiś 10 przykazaniami, których mają przestrzegać pod groźbą utraty miejsca w raju, odpowiedział Emilo. Mają nie zabijać, nie kraść, nie cudzołożyć, a śmierć za wiarę uznają za najwyższy zaszczyt. Podobnie zresztą jak isamiści. Bardzo fajna idea, ale po co wyznawać taką religię, która prowadzi do samodestrukcji? Ja nie wiem, mężu. Jest tylu bogów, nie mogą sobie wybrać innych, przyjemniejszych do czczenia, na przykład Budkę? Emilo wzruszył ramionami. Chyba nie. Uważają, że tylko Josue jest jedynym prawdziwym bogiem, a cała reszta jest fałszywa. Nonsens, oburzyła się Isel. Bracia w wierze, ten oto bohater gnił w więzieniu za obrazę majestatu naszych bogów. Jak twierdzi, objawił mu się sam Josue i nakazał mu poświęcenie swego doczesnego życia, by móc przyjąć go w raju. Jest przekonany, że jego energia nie trafi do Huitzilopochtli. I ma rację. Duchowny zrobił krótką pauzę dla podkreślenia dramatyzmu, a następnie wskazał dłonią na wejście do świątyni. Ta energia trafi do Lindy. Na te słowa w wyjściu świątynnym przy akompaniamencie muzyki, świateł i fajerwerków pojawił się najwyższy kapłan Lindy. Wysoki, starszy mężczyzna ubrany w starożytną zbroję. Artefakt muzealny przywdziewany tylko przy najbardziej uroczystych okazjach. W prawej ręce dzierżył nóż bardzo podobny do tego, który używany był jeszcze kilka minut temu przez kapłana Huitzilopochtli. W podzięce za zwycięstwo nad majakami udostępniam na moment naszą świątynię najwyższemu kapłanowi Lindy. Kapłan Huitzilopochtli zaprosił gestem wyznawcę Lindy do działania. Mężczyzna wykonał kilka nieznacznych gestów dłonią. Strażnicy natychmiast zaciągnęli ofiarę do ołtarza. Zmusili mężczyznę pokrytego czerwoną farbą do klęknięcia przy kamieniu ofiarnym. Potem szarpnęli go za ręce, przeciągnęli je w poprzek kamienia i zatrzasnęli w żelaznych kajdanach. Kapłan Lindy nieśpiesznie podszedł do ofiary. Złapał skazańca za włosy i odciągnął jego głowę do tyłu. Potem sprawnym ruchem podciął odsłonięte gardło obsydianowym nożem. Na ołtarz trysnęła krew. Oprawca pchnął głowę wyznawcy Josue bliżej kamienia, tak aby krew zaczęła ściekać jednym strumieniem wyżłobiony w ołtarzu rowek. Spieniona posoka spływała do podstawionego złotego pucharu. Gdy naczynie się napełniło, kapłan puścił ofiarę. Uniósł puchar oburącz nad głowę i zakrzyknął. O wielki Lindo, przyjmij tę oto krew w podzięce za odniesione zwycięstwo. Kapłan zbliżył puchar do ust i zaczął pić. Mógł sobie na to pozwolić. Galopujący rozwój technologiczny dał ludziom wiary wiele nowych narzędzi. Przed laty kapłani Lindy bardzo często umierali po rytualnym piciu krwi. Teraz krew nieszczęśnika została dokładnie przebadana przed rytuałem. Od dłuższego czasu ofiarami zostawały tylko osoby zdrowe. Oblubieniec Lindy mógł więc upijać się krwią do woli. Sługa Boży ruszył w końcu ku ognisku ofiarnemu i wylał pozostałą zawartość naczynia prosto w płomienie. Następnie upadł na kolana i wzniósł wysoko ręce. Spraw, aby nasze kule dopadły wrogów, by nasze pancerze wytrzymały ataki przeciwników, by w serca wojowników nigdy nie zakradła się trwoga. Prowadź nas do kolejnych zwycięstw, Lindo, pierwszy z wojowników, najmężniejszy z mężnych, najmocniejszy z mocnych, nieustraszony, pogromco zła i jechowitów. Z ogniska buchnął w górę soczysty płomień. Kapłan przypadł twarzą do ziemi. Tłum zgromadzony pod świątynią zawił w ekstatycznej radości. Chwilę później z telewizora dobiegł głos lektora ogłaszający koniec uroczystości oraz zapowiadający ogłoszenie dla wiernych. Izel, Idź po dzieci. Nakazał Emil Otecano, a następnie wyłączył telewizor. Pójdę po zwierzaki. My również złożymy Hutsilobotli ofiarę. Lindzie też.